Templariusze, do wysłuchania trzeciej części bliskich spotkań z udziałem profesora Jerzego Prokopiuka zaprasza Państwa autor audycji Krzysztof Adamski.
Same dzieje zakonu templariuszy są zbyt bogate na to, żeby można było je tak pokrótce omówić. Walczyli z islamem przecież nie tylko w Ziemi Świętej, także na Półwyspie Iberyjskim. W sumie ich historia to pasmo heroicznych walk z Saracenami, ale także wchodzenia z nimi w sojusze i kontakty niekiedy wręcz serdeczne. Wreszcie to bogata historia pełnego zaangażowania w wewnętrzne sprawy Królestwa Jerozolimy, Księstwa Antioch i hrabstw Edessy i Trypolisu i prowadzenia niezależnej polityki wyłącznie dla dobra nowego zakonu. Rosnąca finansowa i gospodarcza potęga zakonu dawała podstawę jego znaczeniu politycznemu i militarnemu. Templariusze szybko stali się, niezależnie od innych zakonów, prawdziwą gwardią wojska Franków w Ziemi Świętej. Świetnie uzbrojeni i wyposażeni, odznaczający się żelazną dyscypliną, prowadzeni przez doskonałych dowódców, choć nieliczni. Ich liczba w wielkich bitwach na wschodzie nie przekraczała 400 osób. Ilość ze wszystkich członków zakonu sięgała najwyżej 15 tysięcy ludzi. W swym fanatycznym heroizmie i determinacji byli godnym przeciwnikiem równie fanatycznych Saracenów. Państwa Franków, oczywiście wraz z templariuszami, stały w całej swej 200-letniej historii, od zdobycia Jerozolimy 1099 do upadku Akty 1291, na Ziemi Świętej wobec całej potęgi dynastii Abbasydów z Bagdadu, następnie sułtanów Damaszku, to na wschodzie, oraz dynastii Fatymidów z Kairu na południowym zachodzie, wobec wielkich władców i wodzów muzułmańskich, których nazwiska trzeba wymienić, sułtana Aleppo Nureddina, założyciela dynastii Ejjubidów, władcy Egiptu i Syrii, Saladyna oraz przywódcy Mameluków Bajbarsa. Templariusze, jak już powiedziałem, prowadzili w Ziemi Świętej własną politykę wobec państw saraceńskich, często sprzeczną z polityką królów Jerozolimy. Istnieje nawet teza, że być może mieli bardzo dalekosiężne plany, mianowicie plany przeniesienia centrum chrześcijaństwa z Rzymu do Jerozolimy. Stąd nawet, jak zostało to już powiedziane, często właściwie sprzymierzali się z pewnymi frakcjami, jeśli można tak powiedzieć, muzułmańskimi. Z reguły popierali sojusze z sułtanem Damaszku przeciwko władcom Egiptu czy kalifom Bagdadu. I kolejna ciekawostka. O niekiedy wręcz serdecznych stosunkach templariuszy z muzułmanami, stosunkach szokujących dla nowo przybyłych krzyżowców, niech świadczy następujące wydarzenie opisane we wspomnieniach posła sułtanu Damaszku w Jerozolimie Usamy ibn Mungitha. W czasie pobytu w Jerozolimie udałem się do meczetu Al-Aqsar, zajmowanego przez moich przyjaciół templariuszy. Nieopodal znajdował się mały meczet, który Frankowie zamienili na kościół. Właśnie meczet ten templariusze oddali do mojej dyspozycji, abym mógł się w nim modlić. Pewnego dnia udałem się tam, by wysławiać Allaha. Byłem pogrążony w modlitwie, kiedy jakiś Frank pochwycił mnie gwałtownie i obracając moją twarz ku wschodowi zawołał: oto jak należy się modlić. Wtedy grupa templariuszy rzuciła się na niego, pochwyciła go i wyrzuciła ze świątyni. Później templariusze przeprosili mnie za ten incydent, mówiąc: był to człowiek obcy, który dopiero w ostatnich dniach przybył tu z kraju Franków. Szczególne związki templariuszy łączyły z religijno-militarną sektą muzułmańską, mianowicie z szyickimi Izmaelitami. Sekta ta powstała w Iranie w końcu XI wieku, miała charakter ezoteryczny. Jej założyciel i wieloletni przywódca, Hassan ibn Sabah, zmarły 1124, zwany Starcem z Gór, pamiętamy to z książek Zofii Kossak-Szczuckiej, sięgnął w swych naukach do tradycji zoroastryjskiej i gnostyckiej, stapiając je z elementami mistyki islamskiej. Izmaelici swym bezwzględnym fanatyzmem zasłużyli na nazwę asasynów, od słowa haszysz, którego używali jako środka psychodelicznego, ułatwiającego im osiąganie stanów ekstazy mistycznej. Jak powiedziałem, niemożliwością jest zreferowanie w krótkiej wypowiedzi całej historii zakonu. Wymieńmy tylko parę większych, jeśli tak można powiedzieć, postaci, oczywiście z wielkim mistrzem, założycielem zakonu Hugo de Payon na czele. Drugi mistrz Robert de Craon zaznaczył się w dziejach zakonu jako administrator i uważa się, że był on pierwszym, który wszedł w tajne kontakty z asasynami. Czwarty wielki mistrz, Bernard de Tremelly, zginął wraz z 40 templariuszami w czasie oblężenia Askalonu przez króla Jerozolimy Baldwina III. Jego widmo ukazuje się na murach Komandorii w Temple Ledol we Franche-Comté, gdzie był on dziś preceptorem. Ósmy wielki mistrz zakonu, Odo de Saint-Domont, zmarł 1179, uważany był za największego z mistrzów świątyni. Przede wszystkim zmierzał do uniezależnienia zakonu od władzy królów Jerozolimy. W tym czasie zaczyna panować wielki Saladyn i on to bierze do niewoli 1179 roku wielkiego mistrza, który też umiera w niewoli rok później. W następujących słowach odrzucając propozycję wykupienia go. Templariusz może tylko zwyciężyć albo umrzeć, a jako wykup może ofiarować jedynie swój pas i swój sztylet. IX wielki mistrz, Jean de Terryk, wzięty przez Saladyna do niewoli w Tybriadzie, miał przyrzec, że nigdy już nie będzie z nim walczył. Toteż po uzyskaniu wolności abdykował, by dotrzymać słowa danego sułtanowi. X wielki mistrz, najbardziej kontrowersyjny przywódca zakonu, Gerard de Ridefaux, był tym, który w rezultacie sromotnej klęski Franków pod górą Hattin w 1187 roku dostał się wraz z królem Widon de Lusignan do niewoli Saladyna. Z rąk muzułmanów zginęło wtedy 230 templariuszy jeńców sułtana. A jedynie wielkiemu mistrzowi sułtan z tajemniczych powodów darował życie. Wypuszczony z niewoli, X wielki mistrz zakonu rehabilitował się swoją bohaterską śmiercią pod Akką w 1189 roku. XVI wielki mistrz, Armand de Périgueux, prowadził politykę sojuszu z sułtanem Damaszku przeciwko sułtanowi Egiptu. Za jego urzędowania zginął on zresztą wraz z 300 rycerzami świątyni i 200 rycerzami szpitala pod Gazą w 1244 roku. Jerozolima na stałe już wpada w ręce niewiernych. W czasach kolejnych wielkich mistrzów XIX, Reynaud de Vichier i XX, Tomasza de Berard, 1256-1273, posiadłości Franków w Ziemi Świętej ograniczają się tylko do miast Akki, Trypolisu, Bejrutu i Tortozy oraz do paru zamków templariuszy. W bitwie o Safet Tomasz Berard dostaje się do niewoli, z której zostaje uwolniony, jak niesie wieść gminna, za cenę wyrzeczenia się Chrystusa. Ostatecznie opuszczone Królestwo Jerozolimy pada ofiarą ostatniej inwazji saracyńskiej. Sułtan Egiptu Kalaun zdobywa Trypolis, jego syn następca Melek el-Esaraf oblega ostatni bastion krzyżowców Akkę. Akka pada w roku 1291. Krótko potem templariusze opuszczają swoje ostatnie punkty oporu. Sayed, Atlit i Bejrut. Ostatni wielki mistrz zakonu, wywodzący się z potężnej rodziny de Longwy, Jacques de Molay, zostaje wybrany na to stanowisko w rezultacie, jak się przypuszcza, intrigi, która wyeliminowała jego najgroźniejszego rywala, Hugona de Perrault. Nowy wielki mistrz, mimo klęski krzyżowców i zakonów w Ziemi Świętej, nie opuszcza linii frontu i nie zaprzestaje walki z niewiernymi. Biorąc za bazę swych operacji siedzibę zakonu na Cyprze, Limassol, i korzystając z nietkniętej floty zakonu, bez niczyjego już wsparcia dokonuje inwazji Ziemi Świętej i na 2 lata opanowuje Jerozolimę, 1298-1300, a w roku 1303 Tortozę. Ale są to już ostatnie sukcesy wojenne zakonu templariuszy. Poprzedzany przez mianowanego wielkim wizytatorem Francji Hugona de Perrault, Jakub de Molay na wezwanie papieża Klemensa V przybywa do Francji w końcu 1306 roku, by spotkać się ze swym strasznym losem.